Chciałbym teraz, bracia i siostry, byśmy otworzyli Boże Słowo na właśnie 13 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej i pozwólcie, że krótko się pomodlę przed przeczytaniem tego Bożego Słowa. Panie, dziękuję Ci za to, że jako ludzie wierzący jesteśmy w podróży i że Ty nas nigdy nie opuszczasz i że zawsze jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś Bogiem, który jest bardzo kreatywnym i który stawia przed nami różne zadania. I to są ciekawe rzeczy. I prosimy Cię, Boże, byś nas prowadził też, kiedy będziemy czytać to Boże Słowo, byśmy mogli odebrać to, co jest dla nas, dla mnie, Panie, i mogli też tak żyć. Prosimy Cię o to. Bądź uwielbiony. Amen. W pszczelarstwie jest tak, że jest taki moment, kiedy pszczoły się rozmnażają, kiedy pszczelarz zbiera rójkę. I kiedy pszczelarz zbiera rójkę, musi zrobić to bardzo szybko. Dlatego, że rójka, jak widzimy to na telewizji, albo ktoś z Was mógł to zobaczyć w swoim ogrodzie, to zbiór pszczół, które są zawieszone gdzieś na drzewie lub na jakiejś gałęzi i one sobie tam wiszą w takim jakby leju. Może być duża, może być mała. Ona przeważnie na ludziach robi takie wrażenie, ojej, coś strasznego, trzeba to wytruć, trzeba jakoś tu coś zrobić, bo one zamordują. Nie, nie, to nieprawda. One zachowują się bardzo spokojnie. Oczywiście nie wolno ich drażnić, ale dlaczego trzeba ich zebrać bardzo szybko? Dlatego, że czas tutaj gra bardzo ważną rolę. W tym momencie, kiedy ta rójka jest uwieszona na gałęzi, kilku zwiadowców poleciało w teren i szukają już domu dla całej tej rójki. Kiedy znajdą ten dom, wracają z powrotem do rójki, informują je o tym, gdzie jest nowe miejsce ich zamieszkania, przestaniec, i one, pszczoły, razem wtedy lecą do tego nowego miejsca i tam już się wybijają. Może to być chłodnica samochodu, może to być dziupla, może to być jakaś dziura lub wasz dach, albo jakieś miejsce gdzieś, i tam zamieszkują. I lubię ten przykład, dlatego że to jest świetne zobrazowanie tego właśnie tekstu biblijnego. Przeczytajmy właśnie od 2 wersetu. Pan rzekł do Mojżesza: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia, ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. I może przeczytajmy od 16 wersetu. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hoszem, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozuę. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest tam ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny i jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra, czy zła, jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy warownie, jaka jest gleba, czy jest urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni. Zabierzcie też ze sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achmain, Szechszaj i Talamaj, potomkowie Anaka. A Hebron został zbudowany na 7 lat przed Syon w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną z kiści winogron i nieśli je we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane Doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach i przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi i powiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do tej ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest ten lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w tej ziemi Negeb, Chetyjczycy, Juzebejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż on jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia ta, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Myślę, że nie bez potrzeby to Słowo Boże jest w ten sposób zapisane i dzisiaj możemy go czytać. Dlatego, że bardzo często, myślę, symbolizuje to Słowo Boże także nas. Często w sytuacji, kiedy rozmawiamy o sprawach misyjnych, o sprawach zborowych, o ewangelizacji, często pojawia się w nas takie zwątpienie, zniechęcenie: a już tyle tego było, już tyle tych programów i tego zwiastowania, nic się nie dzieje, gleba jest twarda, lud oporny, a poza tym są silniejsi i mocniejsi. I myślę, że często taka filozofia to jeszcze gdzieś tam do głowy uderza także i wątpliwości pojawiają się w nas jako ludzi wierzących. Ale myślę, że fragment tego Słowa Bożego i to bardzo mocno obrazuje Boga, który jednak nie chce, żebyśmy tak myśleli. Który jest Bogiem, który jest Bogiem marzeń, Bogiem tych, którzy są odważni. Mimo tego, że ludzie, którzy zostali wysłani przez Mojżesza, byli najlepszymi z najlepszych, okazali się mężami, którzy w większości byli bardzo mocno tchórzliwymi, braku nadziei, braku perspektyw. I nawet tych dwóch, mówiąc o Józefie i o Kalebie, nie zdołało w jakiś sposób ich zachęcić i zbudować w nich wiarę w to, że rzeczywiście ta ziemia jest do zdobycia. Znamy historię i konsekwencje tej decyzji, która potem zapadła w narodzie izraelskim. Całe pokolenie musiało wymrzeć na pustyni, by potem Jozue i Kaleb mogli poprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej. I my, bracia i siostry, w Giżycku, w Olsztynku, gdziekolwiek są zbory, także jesteśmy w pielgrzymce. Nasze zbory pielgrzymują. I w tych okresach naszego pielgrzymowania w życiu naszym osobistym są różne rzeczy, które się wydarzają. I myślę, że potrzebujemy Boga do tego, żeby nas motywował, żeby nas zachęcał do tego, żeby nasza podróż i nasza wędrówka była wędrówką, która się Bogu podoba. Apostoł Paweł często w listach swoich pisze, że jesteśmy pielgrzymami, że nasz namiot tutaj na ziemi niszczeje, że on ulega degradacji, ale mamy dziedzictwo, które obiecane jest w niebie. Dziedzictwo niezniszczalne. Że czeka tam na nas ktoś bardzo szczególny i on sam byłby gotów być rozłączony z życiem, żeby tylko dotrzeć do Chrystusa, żeby tylko się z nim spotkać. I myślę, że każdy człowiek wierzący w tym kierunku też myśli. Pielgrzymujemy do ziemi obiecanej, do nagrody, która jest nam przygotowana w niebie. Jezus jest tym, który jest naszym pasterzem. Jezus jest tym, który jest naszym przewodnikiem, który posłał Ducha Świętego do tego, żeby nas nauczał, żeby nas zachęcał, żeby nas prowadził. I ta perspektywa przyświeca każdemu wierzącemu człowiekowi. Człowiek ma perspektywę życia wiecznego. Człowiek wierzący ma przebaczone wszystkie swoje grzechy. Człowiek wierzący ma za sobą kogoś bardzo, bardzo mocnego. Kogoś, kto jest w stanie przeszkodzić i osłonić nas przed szatanem, przed wszelkim złem. I rzeczywiście zbór przypomina takie plemię pielgrzymujące. Przypomina właśnie takich ludzi, którzy idą razem, są w jedności, są scementowani tą zaprawą miłości do tego, żeby zdobywać innych dla Chrystusa do tego, żeby manifestować zwycięstwo nad swoim grzechem, swoim życiem przed innymi ludźmi w danym mieście, w danej społeczności, w swojej rodzinie. I myślę, że ten fragment, który przeczytaliśmy, uczy nas tego, by być właśnie jak Jozue i jak Kaleb, by być takimi zwiadowcami, którzy w swojej rodzinie, w swoich okolicznych środowiskach, w których są i społecznościach, opowiadali o tym, jak wielki jest Pan i jak wielkie rzeczy czyni. I myślę sobie o tym, jak wielki wpływ na moje życie właśnie miał taki starszy brat, senior, który właśnie wtedy, kiedy gdzieś wzrastałem w wierze, on ładował mnie do samochodu i robił bardzo prostą rzecz. Po prostu zawoził mnie do tego miasta, do Nidzicy i pokazywał mi tych ludzi. Pokazywał mi ich problemy, ich cierpienia, ich kłopoty. Pokazywał mi to miasto bez wspólnoty, bez takiego jakby zabezpieczenia duchowego, tą pustkę ludzi życiowych. I pokazywał mi to w bardzo mądry sposób, bo nie pokazywał mi tego krytycznie i nie mówił o tym, że to jest taka, wiecie, gleba, która jest nieurodzajna i nic tam nie będzie, a my jesteśmy jedyną ostoją światła w tym mieście. Ale pokazywał mi to na zasadzie, że można to zdobyć i że można żyć tak, że tu może się zrodzić Kościół, że można zrobić takie działania, które będą pozwoliły na to, żeby tam zaistniało światło. I to mnie inspirowało, to mnie zachęcało, bo to dla mnie jest brat, który ma ducha Kaleba, ducha Jozuego, który mówi, ta ziemia jest do zdobycia, to miejsce jest do zdobycia, ci ludzie są do zdobycia, jeśli tylko będziemy trwać w tym i będziemy szukać tutaj Bożego prowadzenia. I myślę, że każdy z nas spotkał takiego brata w swoim życiu, czy taką siostrę, spotkał taką grupę domową, taki kościół, który go zachęca, który go buduje. I myślę, że to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że jak już długo jesteśmy wierzący, to powinniśmy się stać takimi ludźmi dla innych, żeby budować w nich wiarę i tak jak zbudowali i budowali wiarę Jozue i Kaleb, którzy mówili, to jest nieprawda, uda się, którzy się przeciwstawili tym trendom i tym myślom pesymistycznym o tym, że czegoś się nie da zrobić, o tym, że jesteśmy za słabi, że wydajemy się w oczach tego miasta Giżycka jak szarańcza, że to miasto Giżycko patrzy na nas i nas pewnie stłamsi i nas zadusi i nie będziemy widoczni. Myślę właśnie, że też jako ludzie wierzący musimy rozkrzewiać tę wiarę i siebie nawzajem w tym temacie zachęcać i opiekować się sobą, by ona nie zgasła. Jest taki moment też w tym pszczelarstwie, wracając do tego obrazu, że jest za późno. Pszczoły poleciały. I wyobraźcie sobie, że pewnego razu przyjechałem na swoją pasiekę, a rój się zerwał i leciał. I pomyślałem sobie, no co tu teraz zrobić? Ani ich nie zbiorę, bo latają w promieniach 40-50 metrów, ani ich mi nie uda się ich w jakiś sposób tutaj zabrać do worka, ani nic. Mówię, idę z nimi. I szedłem w tym roju. One po prostu leciały jakąś prędkością 15 km na godzinę. Mówię, dojdę może do miejsca, do którego one się osiedlą. No ale szedłem przez drogę, szedłem przez łąki, szedłem przez las, musiałem przeskoczyć przez płot, bo one leciały przez cmentarz, szedłem przez cmentarz, ludzie na mnie patrzyli, mam nadzieję, że mnie tam nikt nie poznał. Potem szedłem przez kolejne łąki, potem wszedłem do lasu i wiecie co? Nie udało się. Nie udało się, bo pomyślałem, no przecież jest cały dzień, ja muszę wrócić do domu. Może one gdzieś polecą, nie wiadomo gdzie. I myślę sobie, że tak samo jest w naszym życiu, w życiu naszego Kościoła. I bardzo często o tym myślę, kiedy myślę o zborze w Olsztynku, kiedy myślę ogólnie o zborach, że mamy naprawdę niesamowity czas, jeśli chodzi o nasze Kościoły. Mamy ogromny potencjał ludzi, którzy w naszych zborach są naprawdę bardzo cennymi specjalistami duchowymi. Dlatego, że ty, bracie i siostro, wiesz, z czego jest zbudowany człowiek. Ty, bracie i siostro, znasz bardzo dobrze wroga tego człowieka, wroga duchowości człowieka. Ty, bracie i siostro, znasz Słowo Boże, które opowiada, jaką moc i siłę ma wspólnota wierzących ludzi, jaką moc i siłę ma wspólnota która się nazywa Kościół. Ty, bracie i siostro, znasz Pana Jezusa, który jest Panem życia i Panem śmierci. I Kościół jest niesamowitym środowiskiem rozwoju wiary, manifestowania się mocy Bożej. I Kościół jest nazwany przez Jezusa tą wspólnotą, która zwycięży świat, która pokona bramy piekielne. I to jest cudowne być w tym zgromadzeniu. Co jest cudowne, kształtować się i być takim, w takiej grupie ludzi, która ma taki wpływ na świat, która ma takie możliwości. Żyjemy w kraju, gdzie nie ma wojny, gdzie jest wolność do tego, żeby głosić Ewangelię. Żyjemy w kraju, gdzie możemy normalnie funkcjonować i sam obecnie zarejestrowałem się teraz jako nauczyciel religii w gimnazjum. Dla niektórych to mogłoby być dziwne, ale takie mamy prawa, takie mamy przywileje i wiele jeszcze innych, z których nie korzystamy, bo często tracimy wiarę i tracimy ufność. Nie wiem, jakie marzenia ma Sebastian, pastor Sebastian Zima, ale myślę, że ma marzenia misyjne. I myślę też, że pewnie ewangelizacja jest jednym z głównych jego jakichś filarów w nauczaniu i w myśli o tym, jak prowadzić Kościół. I chciejmy w tym wszystkim uczestniczyć ochotnie. Chciejmy budować też, i to robicie, właśnie taką wspólnotę ludzi, którzy dobrze wykorzystują czas. Zachęcajmy się do tego, żeby nie rozpraszać tych wszystkich działań i celów, które ma Kościół w Giżycku, ale żeby być razem, skupionym wokół siebie. Pytałem przed spotkaniem o grupy domowe. Wiem, że u was jest 7 albo 6. To naprawdę coś niesamowitego. Myślę, że naprawdę to jest coś, co może budować wspólnotę, co może budować Kościół, który idzie razem. Trwajmy w tym. I bądźmy właśnie jak Jozue, jak Kaleb w tych naszych marzeniach i pragnieniach. Jeśli masz w swojej rodzinie jakieś osoby niewierzące, dzieci albo braci, albo twoja córka, albo twój syn, nie zniechęcaj się tym, że dzisiaj nie wierzą, że dzisiaj nie chcą przyjść do Pana, ale trwaj w miłości do nich i trwaj w modlitwie, bo Pan odpowiada na modlitwę i na pewno na nią odpowie. Jeśli jesteś w kościele, jesteś dzisiaj tutaj i może nie znalazłeś jeszcze miejsca do tego, by być włączonym w pracę, w służbę Kościoła, myślisz może o tym, że mógłbyś coś robić, to zachęcam Ciebie, żeby pójść w tym kierunku, żeby poświęcić swoje życie Bogu, żeby jednak, jak to mówił jeden z misjonarzy, przynieść chociaż mały snopek tego ziarna przed Boży tron. Jeśli jesteś zniechęcony, jesteś właśnie i czujesz się dzisiaj jak ci, co przyszli i powiedzieli, nie damy rady, to też zachęcam Ciebie, żeby pod wpływem tego Bożego Słowa jednak nie odpuszczać, nie dawać przystępu diabłu, który by chciał, żebyśmy myśleli w ten sposób, że jesteśmy ogonem. Bo nie jesteś ogonem, tylko jesteś głową i Chrystus właśnie w tym miejscu Ciebie stawia jako zwycięzcę nad swoim własnym grzechem, jako zwycięzcę nad światem i nad różnymi trendami, filozofiami, które są złudne dla tego świata, mówiące o tym, że Boga nie ma. Więc bracie, siostry, niech to słowo będzie takim zachętą i wierzę, że jest zachętą. Nie wiem, czy jesteście zachęceni, bracie, siostry, do pracy dla Pana. Bądźmy w tym wytrwali i nie poddawajmy się i budujmy siebie nawzajem właśnie w taki duchowy, Boży dom. Amen.